Tu parę RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi realizatorzy Agnieszka Piedel i technik Dawid. Serdecznie Państwa witamy. W środę 26 sierpnia po dzienniku i przeglądzie prasy, dziś z udziałem Anny Rzeczyckiej, Anny Bernhard i Piotra Kamińskiego, nadamy kronikę teatralną Agnieszki Kumor, nowości muzyki klasycznej oraz lekcje francuskiego. Przypomnijmy ponadto z archiwum RFI wywiad przeprowadzony w 1990 roku z Tadeuszem Mazowieckim. W parę miesięcy po objęciu przezeń funkcji szefa pierwszego niekomunistycznego rządu. A na wstępie zapraszamy na pełne wydanie dziennika Radio France International. USA straciły największego senatora obecnych czasów, powiedział prezydent Barack Obama, mocno poruszony śmiercią Edwarda Kennedy'ego, który był dla niego jednym z głównych mentorów politycznych. Senior rodu Kennedy zmarł we wtorek w nocy w swoim domu w Massachusetts. Miał 77 lat i od zeszłego roku zmagał się z rakiem mózgu. Mocno osłabiony chorobą, zawahał się włączyć energicznie do kampanii wyborczej Obamy, aby udzielić mu cennego wsparcia. Ted Kennedy zasiadał w Senacie od 1962 roku i był jednym z najbardziej wpływowych polityków amerykańskich. Obaj jego starsi bracia, 35. prezydent USA John Fitzgerald Kennedy i potencjalny jego następca Robert Kennedy, zginęli od kul zamachowców. Próbował przejąć po nich schedę, ale w roku 1972 nie udało mu się uzyskać nominacji na kandydata z ramienia Partii Demokratycznej. W ostatnich latach ów nieformalny, lecz niekwestionowany lider demokratów zajmował się głównie sprawami pracy, zdrowia i usług społecznych. Barack Obama, przebywający obecnie na wakacjach na wyspie Martha's Vineyard, podkreślił, że od pół wieku niemal każda ważna ustawa poszerzająca prawa obywatelskie, zdrowotny i gospodarczy dobrobyt Amerykanów nosiło nazwisko Kennedy'ego i była wynikiem jego wysiłków. Ted Kennedy należał do najgorętszych zwolenników reformy amerykańskiej służby zdrowia, mającej zapewnić opiekę milionom nieubezpieczonych Amerykanów. Lansowany obecnie przez Obamę projekt ustawy budzi jednak w Stanach wiele kontrowersji. Niewykluczone, że śmierć senatora Kennedy'ego, któremu szalenie zależało na tym, by ujrzeć jeszcze tę ustawę, zwiększyć może szansę na przegłosowanie tekstu w Senacie. W przeddzień 70. rocznicy podwójnej napaści na Polskę w Warszawie opublikowano raport zawierający nieco niższy bilans polskich strat niż dotychczasowe oficjalne szacunki.
Jak wynika z najnowszej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej, w czasie II wojny światowej zginęło od 5 milionów 620 tysięcy do 5 milionów 800 tysięcy Polaków, a nie jak uważano w epoce komunizmu 6 milionów 28 tysięcy. Szacunki IPN, będące owocem kilkudziesięciu lat badań polskich historyków i demografów, obejmują zarówno Polaków, jak i Żydów mających polskie obywatelstwo, a także obywateli innych narodowości. Od 5 milionów 470 tysięcy do 5 milionów 570 tysięcy z nich zginęło z ręki hitlerowców, a 150 tysięcy to ofiary represji sowieckich. Według IPN 320 tysięcy osób zostało wywiezionych na Syberię z terenów zajętych przez ZSRR w 1939 roku. Liczbę Polaków zabitych w czasie Powstania Warszawskiego Instytut Pamięci Narodowej ocenia na 150 tysięcy. Poprzednie estymacje mówiły o 200 tysiącach ofiar. Jak informuje AFP, w czerwcu bieżącego roku IPN rozpoczął akcję mającą na celu skompletowanie na internecie nazwisk wszystkich ofiar okupacji niemieckiej z lat 1939-1945.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Talibowie zaprzeczyli, jakoby mieli cokolwiek wspólnego z wtorkowym zamachem w Kandaharze na południu Afganistanu, gdzie w potężnej eksplozji samochodu pułapki zginęły co najmniej 43 osoby, a 65 zostało rannych. Rzecznik NATO, nie dowierzając tym zapewnieniom, zrzucił odpowiedzialność za zamach na talibów. Wybuch nastąpił na ruchliwej ulicy w centrum Kandaharu w momencie, gdy mieszkańcy miasta przygotowywali się do wieczornej przerwy w poście zgodnie z tradycją Ramadanu. Hamid Karzaj uzyskał 43% głosów w wyborach prezydenckich i ma 11% przewagi nad swym głównym rywalem, byłym szefem dyplomacji Abdullahem Abdullahem, poinformowała afgańska komisja wyborcza po przeliczeniu 17% głosów. Po wyborach obaj konkurenci utrzymywali, że wygrali już w pierwszej turze, a Abdullah zarzucał obozowi Karzaja masowe nadużycia wyborcze. Pełnych rezultatów nie należy się spodziewać przed 3 września. W Teheranie zmarł na raka płuc jeden z głównych przywódców szyickich w Iraku, Abdel Aziz al-Hakim. Stał on na czele Najwyższej Rady Islamskiej Iraku, jednej z najbardziej wpływowych partii politycznych w kraju. Oczekuje się, że kierownictwo przejmie po nim jego syn. Hakim, cieszący się poparciem władz irańskich, objął przywództwo partii po śmierci swego brata, wielkiego ajatollaha Mohameda Bakira al-Hakima, który zginął w zamachu w świętym mieście Najaf w roku 2003. Były prezydent Iranu, reformator Mohammad Khatami, uznał za nieważne zeznania składane przez działaczy opozycji podczas procesu toczącego się w Teheranie. To czyste kłamstwa, stwierdził Khatami, którego zdaniem część owych zeznań uzyskano w nadzwyczajnych warunkach. We wtorek przed sądem stanęła czwarta już grupa działaczy opozycji oskarżonych o udział w powyborczej kontestacji. Wśród nich kilka byłych figur reżimu, które przeszły do obozu reformatorów. Szok wywołały w szczególności zeznania jednego z głównych opozycjonistów, byłego wiceszefa wywiadu Saida Hadżariana, który przyznał się do udziału w antyrządowym spisku i błagał władzę o wybaczenie. Wedle oficjalnej agencji IRNA prokurator zażądał dla niego maksymalnej kary, a teoretycznie grozi mu kara śmierci. Jeden z dwóch uprowadzonych w Somalii francuskich doradców do sprawy bezpieczeństwa zdołał zbiec porywaczom i schronić się w pałacu prezydenckim w Mogadiszu. Podała somalijska policja, dodając, że podczas ucieczki agent zabił jakoby 3 spośród strzegących go islamistów. Okoliczności, w jakich porwany w lipcu Francuz odzyskał wolność, są jednak na razie niejasne. Jeden z przywódców ruchu Hezbal Islam, który przetrzymywał zakładnika, zapewnił, iż nie doszło do żadnych aktów przemocy i że zakładnika zwolniono po wpłaceniu okupu. MSZ w Paryżu potwierdził to pierwsze, ale zaprzeczył doniesieniom o przekazaniu porywaczom pieniędzy. AFP cytuje samego agenta, który powiedzieć miał, że uciekł w nocy w momencie, gdy 8 jego strażników spało. 2 Francuzi wysłani przez francuskie Ministerstwo Obrony w charakterze doradców rządu solamalijskiego porwanych zostało 15 lipca przez 2 radykalne ugrupowania islamskie, Hezbal Islam i Al-Shabaab, które od maja podjęły bezprecedensową ofensywę przeciw rządowi prezydenta Szarifa Szejka Ahmeda, islamisty umiarkowanego. Uprowadzanie cudzoziemców, najczęściej dla pieniędzy, stało się w Somalii nagminne. I jeszcze w 2 słowach. Premier Izraela Benjamin Netanyahu podczas spotkania w Londynie z amerykańskim emisariuszem na Bliskim Wschód, George'em Michelem, starał się załagodzić napięcia między swoim rządem a Waszyngtonem na tle zamrożenia żydowskiego osadnictwa na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Netanyahu wyraził nadzieję, że uda mu się szybko doprowadzić do wznowienia rozmów pokojowych z Palestyńczykami. Prezydent Nicolas Sarkozy zapowiedział na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym, że na szczycie G20 w Pittsburghu z końcem września Francja zaapeluje do partnerów o wprowadzenie międzynarodowych regulacji w sektorze bankowym i w szczególności o skoordynowane ograniczenie bonusów, czyli astronomicznych premii przyznawanych przez banki traderom. Był to dziennik RFI, na przegląd prasy paryskiej. Zapraszają teraz Anna Bernhardt i Piotr Kamiński.
Przegląd prasy francuskiej. Anna Bernhardt.
Bonusy, malusy, kary i nagrody, premie i banki. To słowa powtarzające się na wszystkich pierwszych stronach paryskich gazet, gdzie najczęściej widzimy prezydenta Sarkozy'ego triumfującego lub grożącego palcem instytucjom finansowym. Francja utrzymała przewagę w regulacji systemu wynagrodzeń w sektorze finansowym. Czytamy w ekonomicznym Les Echos. Wygórowane premie dla maklerów budzące w ostatnim okresie tak wielkie oburzenie mediów i obywateli, obywateli mają być rozłożone na 4 lata, a nie więcej niż 50% tej sumy będzie wypłacane w pierwszym roku, co pozwoli na ewentualne finansowanie wpadek. Nowością jest wprowadzenie malusów, czyli kar w przypadku strat poniesionych przez banki. Instytucje finansowe zobowiązały się też do ujawnienia szerokiej publiczności zasad, według jakich przyznawane są te specjalne premie. Nad prawidłowym przebiegiem operacji czuwać będzie specjalna komisja weryfikująca wynagrodzenia 100 najlepiej płaconych pracowników banków. Przeforsowanego systemu wynagrodzeń w sektorze finansowych prezydent Francji ma zamiar bronić podczas szczytu G20 w Pittsburgu. Wcześniej jednak spróbują przekonać do francuskiego modelu Europejczyków. Pierwszą okazję Sarkozy będzie miał już w niedzielę podczas spotkania z kanclerz Niemiec Angelo Merkel, podkreśla Les Echos. Banki musiały się poddać, nie ma wątpliwości Le Figaro, analizując wtorkowe spotkanie w Pałacu Elizejskim. Zarabiajcie mniej, a pożyczajcie więcej. Takich rad, a raczej instrukcji udzielił bankierom prezydent Sarkozy, jak zawsze zdecydowany, jak zawsze idący do przodu bez wątpliwości. Wcześniej przypominał i upominał, a teraz postawił sprawę jasno. Nie będzie tolerował żadnych wyjątkowych nagród dla pracowników, a także wahań przy udzielaniu kredytów obywatelom i przedsiębiorstwom. Kto się temu nie podporządkuje, nie może liczyć na pieniądze państwowe, a państwo to nie tylko pomoc w razie kłopotów, to również potężny klient. Metoda marchewki i kija i tym razem zadziałała, pisze Gaetan de Capel w artykule redakcyjnym w Le Figaro. Angażując się osobiście w walkę z bankierami pałającymi jedynie chciwością i żądzą zysku, jak się ich popularnie przedstawia, prezydent zobowiązał się do konkretnych rezultatów. Ogłoszone wczoraj ustalenia nie są jedynie hasłami pod publiczkę. Nicolas Sarkozy jest przekonany, że to finansiści są odpowiedzialni za kryzys. Nie chce więc pozwolić na to, by banki, wychodząc z opresji, dzięki również pomocy z kas państwowych, wypłacały swym najlepszym pracownikom horrendalne premie, podczas gdy kryzys nadal odbija się negatywnie na rynku pracy, a borykające się z kłopotami przedsiębiorstwa mają trudności z uzyskaniem pożyczek. To przywołanie do porządku prezesów banków potwierdza czołową rolę, jaką prezydent Francji chce odegrać w krucjacie mającej za cel umoralnienie kapitalizmu finansowego. Ale choć francuskie banki wiedzą już, jak mają postępować, to droga do celu jest jeszcze daleka. Jak przekonać innych do podobnych działań? Dawanie przykładu u siebie nie gwarantuje jeszcze sukcesu podczas wrześniowego szczytu w Pittsburgu. Amerykańskie banki nie poszły francuskim śladem, odbijając się od dna, wystawiając swym maklerom czeki na ogromne sumy. Wirus nadal szaleje na Wall Street. Jak więc uzdrowić światowy system? Pod naciskiem zrozpaczonej opinii publicznej padło w ostatnich czasach wiele pięknych deklaracji. Czas, by te słowa przemienić w czyny, apeluje publicysta Le Figaro. A słowa, które padły na spotkaniu w Pałacu Elizejskim, przytacza Libération. Prezydent Sarkozy nie szczędził bankierom mocnych słów, mówiąc o niektórych maklerach jako o szalałych wariatach i traktując jako stek bzdur obawy, że ograniczenie premii we francuskich bankach będzie miało negatywne dla nich konsekwencje. Oburzony, że nauczka, jaką kryzys dał bankom, została tak szybko zapomniana, Nicolas Sarkozy zapowiedział, że nic nie będzie tak jak dawniej. To kwestia zasad moralnych i stabilizacji finansowej, podkreślił prezydent. Francuscy bankierzy w trakcie poprzedzających niedzielne spotkanie negocjacji zgodzili się na system bonusów, malusów, czytamy w Libération, ale nie mieli nic do powiedzenia na temat wyznaczonego przez Pałac Elizejski superkontrolera, mającego za zadanie sprawdzenie wynagrodzeń maklerów w bankach, które otrzymały pomoc z kas państwowych. Prezydent Francji nie ma jednak złudzeń. Najważniejsza partia rozegra się w Pittsburgu, gdzie trzeba będzie przekonać innych do wprowadzenia podobnych zasad. To jeszcze nie jest rewolucja, ale jednak poważne osiągnięcie, przyznaje Libération. Ograniczenie premii, uzależnienie ich od wyników w następnych latach, a przede wszystkim upublicznienie zasad przyznawania tych wynagrodzeń, to nowość na finansowym rynku francuskim, a wszystko dzięki Obamie. Sarkozy, przyznając pomoc banku, nie postawił żadnych warunków. Teraz dopiero żąda wglądów, wynagrodzenia maklerów. A tego właśnie od samego początku domagał się prezydent Stanów Zjednoczonych, przypomina Libération.
Piotr Kamiński.
Le Monde żegna dzisiaj oczywiście senatora Edwarda Kennedy'ego, ostatniego przedstawiciela tego pokolenia sławnego rodu, który odszedł w kilka tygodni po swojej starszej siostrze, a blisko pół wieku po swoich dwóch starszych braciach zamordowanych w latach 60. w okolicznościach po dziś dzień niewyjaśnionych. Dziennik przypomina przy tej okazji niesławną postać ojca rodu, Josepha Kennedy'ego, który majątek zdobył w kontrszachtach z podziemiem przestępczym, a w czasie wojny nie krył swych sympatii nazistowskich. Ted był jego najmłodszym synem, najstarszy Joseph Junior zginął w czasie misji nad kanałem La Manche w roku 1944, a syn Johna Fitzgeralda, John John, nadzieja rodu cokolwiek na wyrost, w wypadku lotniczym 10 lat temu. Ted, owiany aurą Kennedy, został 8-krotnie wybrany senatorem stanu Massachusetts, 2-krotnie też próbował ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. To mu się jednak nie powiodło, nie zyskał bowiem nawet nominacji swej partii. Być może zaciążyło na nim inne, mniej tragiczne, lecz równie fatalne przekleństwo Kennedy. Afera wypadku samochodowego sprzed 40 lat, kiedy to zginęła jego przystojna i znacznie młodsza towarzyszka, on zaś zbiegł z miejsca wypadku. Dostał za to 2 miesiące z zawieszeniem. Pomimo długiego stażu i wielkiego doświadczenia oraz wynikającego z tego znacznego autorytetu, jego dorobek polityczny jest skromny, choć przypisuje mu się pewną rolę w załatwieniu konfliktu irlandzkiego. Był raczej mówcą, mediatorem, człowiekiem kompromisu i demokratycznych zasad. Jego ostatnim gestem, pisze dziennik, było poparcie dla Baracka Obamy, czym zranił klan Clintonów. Tymczasem w Wenezueli socjalizm kroczy swą dobrze znaną, wydeptaną ścieżką. Hugo Chavez wprowadził właśnie w życie ustawę o reformie edukacji narodowej, zapewniającą państwu kontrolę nad oświatą i szkolnictwem wyższym. Tekst wprowadza pojęcie państwa nauczyciela, którego 44 uprawnienia wynikają, jak się dowiadujemy, z doktryny boliwarowskiej. Będzie się jej odtąd obowiązkowo uczyć we wszystkich szkołach i na wszystkich uczelniach w ramach nowej, fundamentalnej kultury politycznej. Niektóre z tych przepisów wywołały przerażenie wśród zainteresowanych. Uniwersytet traci kontrolę nad przyjmowaniem studentów oraz nad wewnętrznymi wyborami. W szkołach natomiast zaprowadzone zostaną rady komunalne, odgrywające wyzwoleńczą rolę pedagogiczną w budowie nowego obywatela. Rady owe to wyniesione do rangi agentów oświatowych, kontrolowane przez władzę rady dzielnicowe. Absolwenci uczelni stracą prawo do swobodnego wyboru stanowisk pracy i będą odgórnie kierowani do sektorów o znaczeniu strategicznym, priorytetowych w rozwoju kraju. Pod pretekstem reformy oświaty, ciągnie Le Monde, 2 artykuły ustawy uderzają w środki masowego przekazu. Szkoła ma bowiem uczyć krytycznego stosunku do mediów, tym zaś zabroni się publikacji informacji groźnych dla dzieci i godzących w zdrowe wartości narodu wenezuelskiego. Szkolnictwo wyższe już ogłosiło stan nieposłuszeństwa obywatelskiego, uznawszy ustawę za niebezpieczną dla swobód obywatelskich. Przyjęta została ona pośpiesznie, w trakcie wakacji, ciemną nocą, bez żadnej debaty, czyli w sprzeczności z konstytucją. Niektóre z jej przepisów, które Chavez próbuje narzucić krajowi od 8 lat, zostały odrzucone w referendum konstytucyjnym sprzed 2 lat. Nikogo nie zaskoczy fakt, że Chavez wiąże z nią nadzieję na narodziny nowej kobiety, nowego mężczyzny i społeczeństwa socjalistycznego, czyli znanego skądinąd nowego człowieka, klasowego czy rasowego ideału umiłowanego przez reżimy tego typu. Bojówki reżimowe skandowały ostatnio na ulicach: oświata najpierw dla dzieci robotniczych, potem dla dzieci burżujów. Ustawa, podkreśla Le Monde, wchodzi w skład socjalistycznego pakietu, gdzie znajdziemy również ustawę dopuszczającą wywłaszczenie posiadaczy terenów miejskich pod pretekstem zaniedbania. Ustawa gospodarcza przewiduje natomiast kolektywy własnościowe. Nowa ordynacja wyborcza pozwoli partii reżimowej zagarnąć 85% mandatów przy 50% głosów, co sprawdzi się w przyszłym roku w grudniu w czasie najbliższych wyborów parlamentarnych. Chavez zażądał od swojego parlamentu, by do 15 grudnia uwolnił go on od całego ustawodawstwa sprzecznego z zasadami socjalizmu, kończy Le Monde. Kolejne wcielenie czerwonego faszyzmu rośnie w oczach.
Euranet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Europejskie więzienia przeżywają wielki kryzys. W ciągu ostatniego dziesięciolecia w większości krajów Unii nastąpił znaczny wzrost liczby więźniów. Centralnym tematem polityki penitencjarnej stało się przeludnienie więzień i pytanie, jak mu przeciwdziałać bez szkody dla bezpieczeństwa społeczeństw. Równolegle pojawiło się zainteresowanie warunkami, w jakich odbywane są kary. Czy odpowiadają one podstawowym zasadom szacunku dla człowieka, niezależnie od tego, jakie przestępstwo ten człowiek popełnił. Rada Europy, która sporządziła niedawno raport na temat europejskich więzień, jedynie Szwecji nie ma nic do zarzucenia. Poziom wyposażenia tamtejszych więzień jest odpowiedni, komunikacja między pensjonariuszami a strażnikami dobra, zajęcia proponowane uwięzionym liczne i urozmaicone, akty przemocy między więźniami w zaniku. We wszystkich pozostałych krajach Unii sytuacja jest gorsza. Najbardziej jednak dramatycznie sprawa wygląda we Francji. Symptomem opłakanego stanu francuskiego więziennictwa stała się liczba samobójstw i zgonów w niewyjaśnionych okolicznościach. Międzynarodowe Obserwatorium Więzień i Stowarzyszenie Bon Public biją na alarm. W 194 francuskich więzieniach, gdzie w sumie przetrzymywanych jest 63 tysiące osób na 51 tysięcy miejsc, od początku roku samobójstwo popełniło od 88 do 92 osób. Oznacza to jedno samobójstwo co 3 dni. Lato jest okresem, w którym liczba samobójstw wzrasta. Z racji wakacji rodziny są mniej obecne, a zajęcia są ograniczone do minimum. Oficjalne dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są niższe. Twierdzi ono poza tym, że wzrost ilości samobójstw jest proporcjonalny do ogólnego wzrostu liczby więźniów. Niemniej władze są świadome dramatyzmu sytuacji. 22 czerwca bieżącego roku w przemówieniu przed połączonymi izbami parlamentu w Pałacu Wersalskim prezydent Nicolas Sarkozy nazwał więzienia we Francji hańbą republiki. Pobyt w więzieniu jest ciężkim doświadczeniem. Nie powinien być doświadczeniem degradującym, powiedział szef państwa, powtarzając słowo w słowo sformułowania użyte już w raporcie Senatu z 2000 roku, po którym nastąpiło szereg podobnych raportów, a także m.in. skazanie Francji przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i lokalne trybunały za nieludzkie i degradujące traktowanie więźniów, takie jak na przykład bezpodstawne przenoszenie z jednego zakładu do drugiego, umieszczanie w karcerze na okresy dłuższe niż jest to dozwolone, czy też gwałt, jakich dopuszczają się jedni więźniowie wobec drugich, będące wynikiem przeludnienia. We wrześniu na nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego dyskutowany będzie projekt nowej ustawy penitencjarnej. Na razie minister spraw wewnętrznych, pani Michelle Alliot-Marie, reagując na wiadomość o nowym samobójstwie, zapowiedziała w trakcie swej wizyty w więzieniu w Orleanie szereg środków zaradczych, a przede wszystkim pełną jawność.
Pragnę, aby wszystkie samobójstwa i próby samobójstw były brane pod uwagę i by informacje na ten temat były podawane do wiadomości publicznej. Poleciłam odpowiednim służbom w administracji penitencjarnej, by dwa razy do roku całość tych danych była publikowana.
Doktor Louis Elbron, lekarz-psychiatra, autor raportu na temat samobójstw w więzieniach, propozycje pani Alliot-Marie uważa za daleko niewystarczające. Trzeba jak najprędzej uczynić z naszych więzień miejsca, w których respektowane są prawa człowieka i dać osobom więzionym jakąś nadzieję, mówi doktor Elbron, podkreślając, że 1/4 przetrzymywanych we francuskich więzieniach to osoby chore psychicznie. Strażnicy są zupełnie nieprzygotowani do pracy z takimi ludźmi.
Plan pani Alliot-Marie, mający poprawić warunki odbywania kary, nie jest dosyć ambitny. Myślę, że należy podjąć inne środki, na przykład zmniejszyć karę karceru z 45 do 20 dni, otworzyć trochę więzienie na świat, dać więźniom dostęp do telefonu już w pierwszych dniach odbywania kary. To, co proponuje pani Alliot-Marie, jest niewystarczające. To są pół czy nawet ćwierć środki. Z całą pewnością nie powstrzymają one więźniów przed popełnianiem samobójstw. Francja potrzebuje prawdziwej reformy penitencjarnej. Trzeba zbudować nowe więzienia przy pomocy kapitałów prywatnych, jeśli państwo nie ma funduszy. Potrzebujemy więzień nowoczesnych, przestronnych, do których mogliby wchodzić dziennikarze, w których istniałyby rzeczywiste programy resocjalizacji, gdzie więźniowie mogliby pracować. Potrzebujemy takich więzień, jakie budowane są w naprawdę nowoczesnych demokracjach. Musimy wreszcie skończyć z naszymi średniowiecznymi celami i ich ciągłym przeludnieniem.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Festiwal teatralny Fringe w Edynburgu kończy się 31 sierpnia. Zazwyczaj pełno na nim polskich zespołów, ale i tędy przeszedł kryzys. Tym bardziej należy podkreślić zainteresowanie, jakim cieszyła się wystawa artystyczna Lokal 30, pokazana w ramach Edynburskiego Festiwalu Sztuki i Roku Polskiego. Międzynarodowy festiwal kończy się 5 września, ale niektóre z wystaw potrwają dłużej, jak The Discovering Spain w National Gallery of Scotland, mówiąca o tym, jak Szkoci i Brytyjczycy odkrywali hiszpańskie malarstwo i jak się nim zachwycili. Festiwal Fringe rozpoczął się tradycyjnie wcześniej od Festiwalu Międzynarodowego, stąd i poślizg w datach zakończenia obu imprez. To zrozumiałe, ogrom letnich atrakcji kulturalnych i liczne festiwale edynburskie wymagają nie lada organizacji. Choć ogółem liczba spektakli we Fringe'u przerosła wszelkie oczekiwania, mniej było na nim w tym roku Polaków. Jak powiedział mi Tomek Borkowy, dyrektor artystyczny Universal Arts, kryzys przeszedł i tędy. Z czterech polskich spektakli, jakie zaprogramował on na obecny sezon, ostał się jeden. Przybyły z Wrocławia Sambor Dudziński, aktor, wokalista, multiinstrumentalista, zaprezentował spektakl zatytułowany The Timeless Machine. Ten nietypowy, łączący muzykę świata z syntezatorami spektakl-koncert performance gościł w Edinburgh International Conference Center, a przez ostatnich 5 dni festiwalu w Acoustic Music Center i cieszył się zasłużonym wzięciem. Czekamy na Dudzińskiego we Francji. Skoro mowa o Polakach na Fringe'u, to warto podkreślić, że można ich spotkać nie tylko na scenach, ale także wśród producentów. Wspomniany Universal Arts, polsko-szkocki duet producencki w osobach Tomka Borkowego i Laury Mackenzie Stewart za tegoroczny program i 20-lecie pracy artystycznej zdobył w tym roku prestiżowego Archanioła, najważniejszą spośród The Herald Angel Awards, nagród ufundowanych przez Bank of Scotland i nadawanych wybitnym artystom edynburskich festiwali, międzynarodowego Fringe'u, jazzu i bluesa oraz książki. Młodym polsko-szkockim przedsięwzięciem jest Azylon Theatre, założony w 2008 roku przez Martę Marie i Edytę Kanie. Jego głównym celem jest promowanie polskiego dramatu, czego przejawem była trzecia pierś Ireneusza Iredyńskiego, spektakl prezentowany na tegorocznym festiwalu w sali Augustins. Wydarzeniem lata w Edynburgu jest wystawa The Discovering Spain, ukazująca, jak szkoccy i brytyjscy artyści poznawali hiszpańskie malarstwo i jak się nim inspirowali. W jedną stronę podróżowali malarze, w drugą dzieła zdobyte na wojskach napoleońskich lub uratowane ze zniszczeń hiszpańskiej wojny domowej. Obok płócien Velázqueza, Zurbarana, Goi, El Greco, Murilla, Picassa można zobaczyć dzieła malarzy, którzy szli ich śladami, jak Sir David Walkie, David Roberts, John Philip, Sir William Nicholson, a w późniejszym okresie Arthur Melville, David Bomberg czy rzeźbiarz Henry Moore. Na wystawie zgromadzono 130 dzieł wypożyczonych z kolekcji królewskich National Gallery, Tate i innych państwowych oraz prywatnych kolekcji. Ciekawe pedagogiczne spojrzenie na europejskie inspiracje w zawirowaniach historii. Ale klasyka to nie wszystko, powie ktoś zakochany w sztuce i będzie miał rację. Na Festiwalu Sztuki pod patronatem Polskiego Sezonu Kulturalnego w Wielkiej Brytanii, Polska Year, zaprezentowano wystawę instalacji wideo grupy artystów z Warszawy, Lokal 30. Wystawa nosi pod tytuł We Would Like You to Know That We Are Not Them. I jest próbą spojrzenia na dzieło filmowe z różnych perspektyw. Aktora, narratora, komentatora, kolekcjonera dzieł sztuki. We fragmentach dzieł wyjętych z ich kontekstu i tworzących nową jakość następuje spotkanie widza z artystą i z samym sobą. Na wystawie Lokal 30 zobaczyliśmy dzieła Anny Baumgart, Zuzanny Anny Janin, Karola Radziszewskiego, Elodie Pong, Jasminy Wójcik, Józefa Robakowskiego, Tomasza Kozaka, Normana Lekto. Niezbędne i destabilizujące przedsięwzięcie, jak napisał ktoś ze zwiedzających. Wszelkie przydatne linki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku, pisane razem.
Była to kronika teatralna Agnieszki Kumor. Zapraszamy teraz Państwa do archiwum RFI. 20 lat temu, 24 sierpnia 1989 roku, polski Sejm wybrał na premiera Tadeusza Mazowieckiego. Powstał pierwszy po wojnie niekomunistyczny rząd, który rozpoczął przemiany ustrojowe w Polsce. Rząd Mazowieckiego działał przez ponad półtora roku. Premier podał się do dymisji po przegranych wyborach prezydenckich, w których wygrał Lech Wałęsa. Na wiosnę 1990 roku grupa francuskich dziennikarzy kierowana przez RFI odwiedziła Warszawę i przeprowadziła długą rozmowę z premierem Mazowieckim. Z okazji 20. rocznicy powstania pierwszego niekomunistycznego po wojnie rządu prezentujemy dziś Państwu fragmenty tego wywiadu rzeki, który nagrany został, przypomnijmy, przed zjednoczeniem Niemiec, rozpadem ZSRR, przed ostateczną ewakuacją wojsk sowieckich z Polski i na 14 lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pytania francuskich dziennikarzy tłumaczone były przez tłumacza, a nagranie przedstawia Kazimierz Piekarec.
Dobry wieczór Państwu. W ramach specjalnego tygodnia Radio France International w Warszawie nasza rozgłośnia zwróciła się do premiera rządu Rzeczypospolitej, pana Tadeusza Mazowieckiego, z zaproszeniem do udziału w audycji Klub Prasowy RFI. Wysłuchają teraz Państwo nagrania tego spotkania z premierem Mazowieckim, który przyjął nas w swoim gabinecie w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. Pytania panu premierowi zadawało pięcioro francuskich dziennikarzy: Sophie Schiab z dziennika Le Monde, Laure Mondeville z Le Figaro, Pierre Wodnik z Libération, Michel Leclerc z agencji France Press i Anne Toulouse z Radio France International. Audycję prowadził dyrektor informacji RFI Christian Billman, który zaczął od podziękowania premierowi Mazowieckiemu za przyjęcie naszego zaproszenia do rozmowy, której zapis usłyszą teraz Państwo.
Myślę, że nasze przemiany są bardzo głębokie. Wydaje mi się, że najgłębsze. Dlatego, że przemiany polityczne łączą się z przemianami gospodarczymi, a poza tym, że budujemy od samych fundamentów nasz nowy system demokratyczny. Nie czujemy się więc prześcignięci.
Czy jest niepokój w Polsce związany z zjednoczeniem Niemiec?
Jak Państwo wiecie, ankiety robione w różnych krajach wykazały, że w Polsce stosunkowo najwięcej ludzi wyraziło obawy związane ze zjednoczeniem Niemiec. Jest to zrozumiałe historycznie po naszych doświadczeniach. Mówiłem o tym wczoraj z prezydentem Weizsäckerem, ale mówiłem równocześnie, iż sądzę, że w szeroko pojętej klasie politycznej w Polsce problemy współżycia naszego, potrzeby, konieczności tego współżycia są stawiane jako problemy oczywiste. Zdajemy sobie sprawę, że będziemy współżyć już niedługo ze Zjednoczonym Państwem Niemieckim. Sądzę też, że w samym społeczeństwie, zwłaszcza w młodym pokoleniu, rozwinęły się dość szeroko, zwłaszcza wśród młodzieży, kontakty pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką, zwłaszcza zachodnich Niemiec. Zasadniczym problemem dla nas jest to, aby w nową fazę historii polsko-niemieckiej i europejskiej wyjść bez żadnych dwuznaczności. Jak pan wie, myśmy przekazali projekt traktatu obu państwom niemieckim, a także przedstawicielom czterech mocarstw i na ten temat teraz odbywa się dyskusja robocza. Chcielibyśmy tę dyskusję doprowadzić do końca, tak ażeby wszystkie sprawy zostały omówione i ażeby bardzo szybko po powstaniu Zjednoczonego Państwa Niemieckiego ten traktat został podpisany i ratyfikowany.
jak długo wojska radzieckie miałyby jeszcze zostać w Polsce wobec stwierdzenia, iż nowa sytuacja powstała na Zachodzie i dlatego też wojska radzieckie jeszcze powinny zostać jakiś czas w Polsce.
Częściowe wycofywanie tych wojsk już ma miejsce, natomiast całościowe wycofanie ich będzie przedmiotem naszych rozmów z władzami Związku Radzieckiego. Rozmów, które są zapowiedziane, choć jeszcze daty ich nie ustalono we wzajemnych kontaktach. I oczywiście dążymy do tego, ażeby to osiągnąć. Natomiast dążymy do tego, powiedziałbym, bez jakiegoś propagandowego szumu, ale takie jest nasze dążenie. Sądzę, że przewidziana redukcja wojsk obu stron do 195 tysięcy, o której była mowa pomiędzy sekretarzem stanu Beckerem i ministrem Szewarnadze swego czasu, pozwoli nam, ażeby w tych ramach, w tym procesie ten problem całkowicie uregulować.
Przed 2 miesiącami pan premier z prezydentem Mitterrandem wysunęli razem projekt w ramach Rady Europejskiej struktury Konfederacji Europejskiej. 2 miesiące po tej pierwszej wypowiedzi, jak wygląda sprawa tej inicjatywy wspólnej?
To prezydent Mitterrand wysunął ideę Konfederacji Europejskiej, którą bardzo wysoko cenimy. Prezydent Mitterrand, kiedy byliśmy w Paryżu, w rozmowie z nami, prezydentem Jaruzelskim i ze mną, i ministrem Skubiszewskim, powiedział, że wyobraża sobie, że w ciągu 5 lat ta idea mogłaby być zrealizowana. Pamiętam, że powiedziałem na to, że to długo. Prezydent bardzo żywo zareagował i powiedział, pan jest młodszy, może pan poczekać. My, podejmując tą ideę Konfederacji, wysunęliśmy tę propozycję, o której pani wspomniała, Rady Współpracy Europejskiej, która jest tej samej wizji generalnej, co idea prezydenta Mitterranda, ale która wynika jakby z takiego, powiedziałbym, większego naszego ponaglenia sytuacją i rozwojem. Wysunęliśmy to, jak powiedziałem, ponagleni rozwojem sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej, bardzo szybkim rozwojem i potrzebą szybkiego stworzenia jakiegoś mechanizmu współpracy.
Czy konfederacja, czy zbliżenie do Europy Zachodniej byłoby samej Polski tylko, czy w ramach jak instytucjonalnej krajów wschodniej Europy?
Sądzę, że nie można jednego oderwać od drugiego. Myślę, że i jedna droga, i druga musi biec równolegle. Na przykład, myśmy złożyli wniosek o przyjęcie nas do Rady Europy. To musi być wniosek indywidualny każdego kraju. Taki sam wniosek złożyli Węgrzy. Staramy się także o status państwa stowarzyszonego z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. I bardzo nam zależy na tym, ażebyśmy możliwie szybko ten status uzyskali. I to jest jakby jeden tor tej integracji czy tego zbliżania się. Natomiast uważamy, że potrzebny jest też ten tor drugi, który mogłaby stanowić właśnie taka Rada Współpracy Europejskiej. Sądzimy, że mogłaby ona pracować w jakichś 3 takich sektorach głównych. Politycznym, ekonomicznym i także obronnym, ponieważ sądzimy, że trzeba już teraz myśleć bardzo intensywnie o systemie nowym bezpieczeństwa europejskiego. Ten stan, który się wytworzy po zjednoczeniu Niemiec, będzie na pewno stanem przejściowym i trzeba myśleć o nowym systemie zbiorowego bezpieczeństwa europejskiego i choć nikt jeszcze nie ma jakiegoś wystarczającego wyobrażenia, jak ten system ma wyglądać, jak ma być stworzony, potrzeba pracy nad takim systemem jest nagląca.
Pytanie, jak długo po ostatnim Kongresie Solidarności, jak długo będzie jeszcze to jeden blok, a raczej inaczej, kiedy pan premier przewiduje rozbicie Solidarności?
Nie umiem odpowiedzieć i chyba nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie, jakimi drogami odbywać się będzie w Polsce dalszy rozwój struktur politycznych. Sądzę, że pani pytanie tego dotyczy, a nie pozostania Solidarności jako związku zawodowego, co jest przecież oczywiste. To jest zjawisko charakterystyczne nie tylko dla Polski, ale również i dla innych krajów postkomunistycznych, z wyjątkiem NRD, ale tam sytuacja jest inna ze względu na wpływ RFN, że utrzymują się te szersze ruchy obywatelskie jako istotne struktury polityczne i że tendencje do kształtowania się partii politycznych są ograniczone, jeżeli chodzi o ilość członków. Otóż odpowiedź na pani pytanie zależy po prostu od tego, jak ten dalej proces będzie wyglądał. Nikt nie umie na to w tej chwili odpowiedzieć. Uważam, że zadaniem naszym jest stwarzać warunki dlatego, żeby ten proces odbywał się naturalnie, a nie przedwcześnie jakoś przesądzać ten czy ten kierunek ewolucji.
Pytanie, panie premierze, na kongresie był reakcjonista prawicowy, potem socjalista. Jak wygląda rzeczywistość, panie premierze?
Ja myślę, że jestem sobą. To znaczy, jestem człowiekiem, któremu zależy na tym, ażeby przemiany w Polsce odbywały się w pewnej kulturze politycznej. I oczywiście mogę być tak postrzegany lub tak skrajnie z jednej lub drugiej strony. Natomiast sądzę, że staram się i w moim postępowaniu, w postępowaniu rządu, bronić tej zasadniczej linii, która w tym kraju musi być linią zasadniczych przemian ekonomicznych i powrotu do wolnego rynku i która na pewno niesie w związku z tym poważne problemy społeczne, ale które musimy rozwiązywać po nowemu, w sposób dostosowany do gospodarki wolnego rynku.
Na ostatnim kongresie były silne akcenty
prawicy,
były silne akcenty.
Myślę, że przeceniacie panowie znaczenia tego kongresu. Ale słucham.
Więc chodzi o to, czy w imieniu wolności słowa, która przez tyle lat w Polsce nie istniała, teraz należałoby ograniczyć wolność wypowiedzi o charakterze skrajnym, antysemickim.
Nie mamy zamiaru ograniczać wolności wypowiedzi, ponieważ jak się ograniczy w jednym, to nigdy nie ma granic tych ograniczeń. Natomiast niewłaściwym odpowiedziom w ramach wolności wypowiedzi trzeba dawać odpowiedź. Rząd będzie w swoim oddziaływaniu przede wszystkim wychowawczym robił zawsze wszystko, aby tendencje takie, jak pan wymienił, to znaczy antysemickie, pozostały absolutnym marginesem. Ale w oddziaływaniu wychowawczym, a nie przez jakieś ograniczenia typu cenzury.
Czy można rozpatrzyć ewentualność ograniczenia swobody przerywania ciąży w Polsce?
Dotyka pani bardzo trudnego problemu. Chodzi o to, aby ten problem znów w Polsce nie podzielił ludzi. Dotychczasowa ustawa była w praktyce stosowana niezwykle szeroko i liberalnie. Ostatnio minister zdrowia uściślił przepisy stosowania tej ustawy po to, ażeby właśnie stosowanie jej nie było tak dowolne. Są różne na ten temat, jak pani wie, głosy. Jest to na pewno bardzo trudny problem. Jeśli chodzi o moje osobiste przekonania, to może pani się domyśleć jako katolik, jakie mam w tej sprawie przekonania. Natomiast równocześnie jako premier bardzo nie chciałbym, żeby to prowadziło jakieś ostre podziały w Polsce. Jestem więc przede wszystkim za oddziaływaniem wychowawczym, a nie za restrykcjami prawnymi.
Czy komunizm istotnie już bezpowrotnie zniknął w Polsce? Chodzi mi w szczególności w tej chwili o to, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w dalszym ciągu leży w rękach przedstawicieli starej władzy, generał Kiszczak. Ostatnio również policja polityczna szykanuje różnych dziennikarzy zbyt wścibskich. Czy rząd nie sprawuje kontroli nad tym, co się dzieje w tej chwili w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych?
Pani by mogła mi podać przykład szykanowania dziennikarzy przez policję polityczną.
Fait pas mal de bruit en ce moment qui concerne ce journaliste de Gazeta Wyborcza, Jerzy Jachowicz.
Sprawa Jachowicza. śmierci jego żony.
Pani wie, że to policja polityczna?
Est-ce que vous avez des preuves que c'est la police politique qui est impliquée?
Absolument pas. Justement, je voulais vous demander votre opinion sur cette affaire.
Nie wypowiedziałabym się tak.
Je crois qu'il y a un certain nombre de gens.
Chciałem właśnie usłyszeć opinię pana premiera. Vous avez formulé assez nettement que ce sont des chicanes de la police politique dans votre
Gdybym pani taki przykład podała, od razu bym zareagował. I myślę, że generał Kiszczak też. Więc trzymajmy się ściśle faktów. Ta sprawa jest badana pod nadzorem nowego prokuratora generalnego, który jest człowiekiem Solidarności, który sam siedział w więzieniu, który był przewodniczącym Solidarności prokuraturze, a później siedział w więzieniu. Odbywa się pod nadzorem komisji, w której skład wchodzi właśnie ten prokurator generalny. Wiceminister spraw wewnętrznych, którego ja mianowałem, również członek Solidarności. I wiceminister sprawiedliwości, również członek Solidarności. Myślę więc, że znajduje się w rękach ludzi, którzy nie są ludźmi ancien reżimu. Jak pani wie, zostały uchwalone ustawy, na mocy których powstanie policja państwowa z MS Milicji i zostanie stworzony Urząd Ochrony Państwa w miejsce dotychczasowej Służby Bezpieczeństwa. W najbliższych dniach zostaną mianowani szefowie tych instytucji. Jak pani więc widzi, zmiany w tej dziedzinie są w toku. Jeszcze może jedna uwaga personalna. Minister Kiszczak jest także jednym z twórców Okrągłego Stołu.
Czy można zatem powiedzieć, panie premierze, iż żadna z instytucji państwowej w tej chwili nie jest kontrolowana przez ludzi dawnego reżimu?
Nie, tak nie można powiedzieć. Nie można natomiast powiedzieć, że jest wyłącznie przez nich kontrolowana. Te zmiany są przecież w toku i posuwają się stopniowo naprzód, ale sądzę, że bardzo konsekwentnie.
Panie premierze, przed 8 laty był pan więziony i wówczas rządził państwem generał Jaruzelski. W tej chwili w nowej sytuacji przychodzi panu premierowi często spotykać i rozmawiać. Jak układają się stosunki z prezydentem Rzeczypospolitej?
Myślę, że pani użyła dobrego słowa, cohabitation. Myślę, że nasze stosunki układają się dobrze. Generał Jaruzelski z przywódcy partyjnego, który był on dziś, przestawił się na struktury państwowe. Pan mnie troszkę inaczej tłumaczy, ja nie to powiedziałem. Generał Jaruzelski z przywódcy partyjnego przestawił się na stosunki państwowe i jest tym konsekwentny. I to, myślę, umożliwia naszą dobrą współpracę.
Czyli przeszedł pan premier do porządku dziennego nad osobistymi odczuciami?
Ja myślę, że to jest zjawisko niezbędne w pewnych sytuacjach historycznych.
Czy układy uległy z panem Wałęsą, między panem Wałęsą a panem premierem uległy ewolucji od czasów, kiedy walczyliście razem w podziemiu?
Sądzę, że jeśli chodzi o zasadnicze stosunki między nami, stopień wzajemnego zaufania, to jest taki sam. Natomiast oczywiście są różne sprawy po drodze. Są też różni ludzie, którzy usiłują spekulować na różnicach między nami i to czasem nie ułatwia. Natomiast staramy się o to, aby te zasadnicze podstawy tych stosunków nie uległy zmianie.
Pytanie, jak przejść z gospodarki komunistycznej do gospodarki wolnorynkowej, nie narażając kraju na wstrząsy, nad którymi trudno byłoby zapanować?
Na to pytanie staramy się odpowiadać poprzez nasz program gospodarczy. Pierwszym i zasadniczym zadaniem było zatrzymanie inflacji. Pojawiły się objawy recesji. To jest poważny dla nas problem. Tak samo powstawanie zjawiska bezrobocia, do którego to zjawiska Polacy byli nieprzygotowani. Ale przecież ono nie sięga w tej chwili więcej niż 3% zatrudnionych, co w porównaniu z innymi krajami zachodnimi nie jest takim dużym. Ale u nas jest to problem nowy, do którego nie byliśmy psychicznie i organizacyjnie przygotowani. Sądzę, że te wszystkie kierunki wskazują naszą drogę. Wiemy, że jest to bardzo trudna droga, ale chyba wszyscy są zgodni co do tego, że nie można już się cofnąć do rozwiązań, które były.
Problem niezwykle trudny prywatyzacji. Jak zrobić, żeby najciekawsze przedsiębiorstwa, najbardziej rentowne, nie przechodziły do rąk wielkich grup przemysłowych, wielkiego kapitału zachodniego?
To jest trudny problem, ale nie można by zacząć też od prywatyzacji przedsiębiorstw nierentownych, przedsiębiorstw najgorszych, bo wtedy ludzie, którzy wykupowali akcje, zostaliby oszukani. Oni muszą mieć zaufanie do tego, że te akcje coś znaczą. Chodzi o kapitał zagraniczny. Myślę, że problem polega na tym w każdym kraju, żeby nie uzależniać się od jednego kapitału zagranicznego.
Jak można wytłumaczyć, iż człowiek, który tak w sposób istotny o 30% zmniejszył stopę życiową Polaków, cieszy się tak ogromnym poparciem ponad 80% ludności w tej chwili?
Myślę, że można wytłumaczyć to bardzo prosto tym, że ludzie nie widzą innej drogi tych przekształceń i że zdają sobie sprawę, że przez te trudności trzeba przejść. I że myśmy uczciwie o tym, że takie trudności wystąpią, mówili.
Było to nagranie klubu prasowego Radio France International, podczas którego w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie premier Tadeusz Mazowiecki odpowiadał na pytania pięciorga francuskich dziennikarzy.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Francuska firma Naive czci jak może rocznice muzyczne, których w tym roku nie brakuje. Sandrine Pio, francuski sopran koloraturowy, wydała tam właśnie płytę z ariami Händla, przy czym towarzyszy jej włoska orkiestra Accademia Bizantina, znana najlepiej pod batutą Ottavia D'Antonego. Tym razem ustąpił on podium swemu asystentowi, pierwszemu skrzypkowi, nazwiskiem Stefano Montanari, który najwyraźniej zbyt się nasłuchał Giardino Armonico. Jego Händel jest bowiem rozdygotanym nerwusem. Królowa Saba w sławnym intermezzo z oratorium Salomon wpada na estradę zdyszana i roztrzęsiona. Aniołowi u wrót piekieł ze zmartwychwstania ręce się trzęsą ze złości, a stosunkowo najlepiej wyszły kawałki nieco wolniejsze. W tym stronica szczególnie cudowna. Duet z ostatniej części oratorium L'Allegro il Penseroso ed il Moderato, gdzie sopran i tenor, w tym wypadku Topi Lehtipu, sławią niezastąpione cnoty rozumu i powściągliwości.
Thank you.
Języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 16e.
Czas nadbił. Odkrycie prawdy stało się moją obsesją. Jestem złodziejem? Czy mnie w to wciągnięto? Cała ta sprawa śmierdzi. Trzeba posłuchać następnych nagrań.
La scène.
Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur les vedettes du Pont Neuf.
C'est quoi, là? Pont Neuf? To pewnie wycieczka statkiem.
À droite, nous découvrons le musée du Louvre, le plus grand monument parisien, et derrière, les Tuileries. À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
A droit? Spojrzę na plan. No tak, Louvre. Jest po prawej, a droit. A Muzeum Orsay? Po lewej. A gauche? A derrière? No jasne, Park Tuileries jest za Louvrem. Czyli Louvre jest przed. Devant Tuileries.
À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
Mais c'est où? Nadia, je ne vois rien.
Je ne vois rien? Vois? Aha, czasownik widzieć. Voir. No jasne, przecież to dziecko. Dziewczynka jest mała i nic nie widzi. Elle ne voit rien. Właściwie to sam chętnie popłynę na taką wycieczkę.
les vedettes du Pont Neuf. В drogę.
Pardon, madame, le bateau, s'il vous plaît, le pont neuf.
Le pont neuf, vous voyez l'île de la cité là-bas? Vous traversez le pont, puis vous descendez l'escalier à votre droite, derrière le cheval d'Henri IV. Ouf,
merci. Najpierw miał być most i coś po prawej. A, schody. To pewnie to. O, właśnie. Les vedettes du pont neuf.
Alors, on voit ta photo dans les journaux, hein? Tu es célèbre, mon pote. N'oublie pas, tu laisses tomber.
Non, tego brakowało. Ta photo, journaux, Jean-Pierre widział moje zdjęcie w gazecie.
N'oublie pas, tu laisses tomber, capite?
Ale czego on ode mnie chce? Laisse tomber to idiom. Zwrot zwyczajowy, zrezygnować z czegoś. No ale z czego mam zrezygnować? Z moich poszukiwań? A jeżeli to on wpakował Nadię w tę całą historię? A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.